Kochani, muszę wam powiedzieć, że miałem trudny tydzień. Mam taki zwyczaj, że kiedy kończę kazanie, nie wiem, czy w ogóle ktoś pamięta, o czym ostatni raz mówiłem, o zwycięstwie w działaniu. I mam taki zwyczaj, kiedy kończę kazanie, czy no, następny dzień, to zaczynam się modlić, zaczynam się zastanawiać i prosić: Panie, daj mi słowo na następny raz, bo gdyby przypadkiem mnie poproszono znowu do usługi, żebym miał co powiedzieć, żebym mógł przekazać Twoje słowo. I tak było i ostatnio. I to jeszcze się zbiegło z tym, że drukujemy taką książkę i tytuł tej książki mnie zainspirował do właśnie tych przemyśleń i do zastanawiania się nad tym tematem. Tytuł i w zasadzie tytuł mojego kazania jest Każdy jest sługą. I wiecie, jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy w zeszłą niedzielę siedzę tu w ławce, a Jacek mówi moje kazanie. Ja mówię, no pięknie, no w zasadzie już miałem gotowe kazanie, miałem sprawę przemyślaną i no i co teraz? No i dlatego ten tydzień był taki trudny, bo borykałem się, szukałem, modliłem się: Panie, daj mi jakieś słowo, bo to zostało już tylko tydzień. I wiecie, co Pan mi dał? Każdy jest sługą. To znaczy, że Pan ma coś do przekazania dla nas. To nie jest przypadkiem, że Duch Święty się pomylił i Jackowi i mnie powiedział to samo głoście. Na pewno to nie będzie to samo, dlatego że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma trochę inne przemyślenia. Oczywiście Słowo Boże jest to samo, ale jak zauważyliście, to ci, którzy czytają Słowo Boże przez całe życie, a może przez część swojego życia, to zauważyliście, że ono nigdy nie jest takie same. Że Duch Święty zawsze pokazuje nam jakieś nowe rzeczy, odkrywa nam nowe prawdy. Czasem czytamy jakieś słowo i nagle jesteśmy zdziwieni i myślimy: przez całe życie czytałem te wersety, tą przypowieść, tą historię i nigdy nie zobaczyłem tego, że tam jest właśnie to jedno słowo, które zmienia czasem sposób naszego myślenia, sposób naszego patrzenia. I wracając do naszego tematu, każdy jest sługą, to taka jest prawda. Wiecie, w trzecim tysiącleciu wydawałoby się, że to stwierdzenie, że jesteśmy sługami jakoś się, no nie tak do końca, bo ono by wydawałoby się, że ono pasuje do czasów biblijnych, może do średniowiecza, kiedy byli panowie, książęta i słudzy. Był zamek i około zamku była cała wieś, w której mieszkali słudzy, którzy usługiwali temu panu. Czy wreszcie nawet bliżej nam do XIX wieku, kiedy panie miały swoje służące, to może było już nie tak jak w czasach zamierzchłych, że sługa był własnością pana, ale może ta pokojówka czy ta służąca w jakiś sposób wykonywała swoją pracę, usługując swojej pani. Kochani, ale Czas biegnie, czasy się zmieniają, a relacje się nie zmieniają. Pomyślmy tylko o tym, że my jako ludzie na tym świecie żyjący, każdy z nas ma kogoś nad sobą. Ma kogoś, komu, może to dzisiaj się nie nazywa, służy, ale wykonuje jakąś rolę służebną. Czy tak nie jest? Chodzimy do szkoły i w jakiś sposób wykonujemy polecenia naszej pani nauczycielki. A pani nauczycielka jest zależna od swojego dyrektora, który jest jej przełożonym i ona wykonuje jego polecenia. A pan dyrektor jest zależny od pana, który siedzi w kuratorium. I on jest zależny od tego pana w kuratorium. A pan w kuratorium jest zależny od kogo? Od pana ministra chyba. A pan minister prawdopodobnie sobie myśli, że on już nikomu nie podlega, ale on podlega każdej władzy wyższej, dlatego że nad tym wszystkim czuwa Pan Bóg. I wiecie, Słowo Boże mówi nam o tym wyraźnie, że wszyscy jesteśmy sługami. Najpierw jesteśmy sługami jedni drugich, a potem jesteśmy sługami temu, co jest nad nami. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i druga część 16 wersetu mówi tak. Stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni. Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości. A Pan Jezus jeszcze w Ewangelii Mateusza, on osobiście mówi takie słowo, to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i 24 werset. Mateusz 6:24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. I w zasadzie tutaj mamy zasadniczo odpowiedź na nasze pytanie, czy ja rzeczywiście jestem sługą? Stajecie się sługami, komu służycie. Jest wspaniałe, jeśli jesteśmy sługami Bożymi. Gorzej, jak służymy temu, który zniszczył relacje człowieka z Bogiem. Wiecie, Pan Bóg stworzył człowieka. Pan Bóg stworzył człowieka i czytamy, że stworzył go na swój obraz i swoje podobieństwo. I nie stworzył go jako sługę. Stworzył go jako kogoś, z kim chciał mieć społeczność. Czytamy, że Pan Bóg przychodził codziennie do ogrodu, spotykał się z człowiekiem i mieli wspaniały czas. Mieli wspaniały czas relacji, mieli wspaniały czas przebywania ze sobą. I Pan Bóg lubił te chwile, kiedy spotykał się z człowiekiem. A człowiek, jestem przekonany o tym, że oczekiwał na ten czas, kiedy Pan Bóg przyjdzie, będzie przechadzał się po ogrodzie i będą mieli znowu społeczność, będą mogli znowu ze sobą rozmawiać, będą mogli być blisko siebie. Ale w pewnym momencie przyszedł ktoś, kto zburzył tę relację. Przyszedł diabeł, zasiał grzech w życie człowieka, bo to on chciał sobie podporządkować człowieka. I to jego pragnieniem było, aby człowiek był jego sługą. Wiecie, i ta służba to jest straszna służba. Może, wiecie, są tacy, ja na przykład mogę powiedzieć o sobie, że tak naprawdę nie doświadczyłem tego, ale są ludzie, którzy w pełni doświadczyli tego, co znaczy być sługą Pana ciemności. Te wszystkie chwile, które spędzili w pijaństwie, w narkotykach, w rozmaitych grzechach. Ludzie służą. Ludzie muszą służyć. Ludzie są zmuszani do tego, żeby służyć. Ale jest inny rodzaj służby. Jeśli stajemy się dziećmi Bożymi, to automatycznie stajemy się Bożymi sługami. Wiecie, ale to jest zupełnie inna służba. To jest innego rodzaju służba. To jest służba nie dlatego, że musimy służyć, ale dlatego, że chcemy służyć. Popatrzcie na relacje, na przykład w małżeństwie. Ja służę mojej żonie, to znaczy staram się, żeby jej służyć. I nie dlatego, że ona mnie do tego zmusza, nie dlatego, że ona mi stawia warunki, jeżeli nie będziesz robił tego i tamtego, to twoje życie będzie takie albo inne. Tak się zdarza w małżeństwach, ale tam, gdzie jest miłość, to mąż służy żonie, a żona służy mężowi. Nie dlatego, że oni muszą to robić, nie dlatego, że jedno zmusza drugie do tego, aby sobie nawzajem służyć, ale robimy to dlatego, bo chcemy. Robimy to z miłości. Szczególnie widać u takich młodych małżonków, albo jeszcze tam właśnie patrzę w tamtą stronę, albo takich jeszcze przed małżeństwem, to ten chłopak robi wszystko. Wszystko, posunąłby się do najgorszych rzeczy, żeby, to znaczy w sensie do najtrudniejszych rzeczy, żeby usłużyć tej swojej ukochanej. A ona robi wszystko, żeby on się cieszył, żeby on był zadowolony. Na tym polega służba z miłości. I wiecie, Nowy Testament poświęca wiele miejsca na temat służby, na temat usługiwania, na temat służby Bogu, a także na temat usługiwania sobie nawzajem. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w czwartym rozdziale tego listu i w 10 wierszu mówi tak: usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. A z kolei apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i w 2 wersecie mówi tak: a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. I jeszcze jeden werset, który w jakiś sposób spina taką klamrą, to jest zapisany w liście Jakuba, w 4 rozdziale i 17 wierszu. A więc Kto więc umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. W zasadzie można by powiedzieć, że to jest całe kazanie, że to jest cała prawda o tym, jak powinniśmy służyć. Od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Kim był szafarz? Szafarz to był człowiek, który był postawiony przez swojego pana nad tak zwanym szafarstwem. Nad całym majątkiem pan przekazywał pewien majątek w ręce szafarza i oczekiwał od niego, że on będzie tym majątkiem zarządzał. A więc my jesteśmy szafarzami. Nasz Pan w nasze ręce dał swoje dobra, swój majątek i oczekuje od tego, że będziemy tym dobrze zarządzać. Apostoł Paweł dużo mówi na temat zboru. I wiecie, ja wierzę mocno w to, że to wszystko, co pisze apostoł Paweł do Koryntian, do Rzymian, do Efezjan, do Filipian, to wszystko, co tam jest napisane, dotyczy lokalnego zboru. Istnieje tak zwany Kościół powszechny, ale my żyjemy tu i teraz, w tej rzeczywistości. I jeżeli patrzymy na funkcjonowanie zboru, to patrzymy z perspektywy mojego własnego lokalnego zboru. Tego miejsca, w którym zostałem postawiony, w tego miejsca, w którym Pan Bóg mnie postawił, abym żył, abym się troszczył jeden o drugiego. Mówi, że apostoł Paweł mówi, troszcie się jedni o drugich, a przede wszystkim o domowników wiary. Jest taki w zasadzie dość długi tekst, który chciałbym dzisiaj przeczytać. To jest właśnie na temat Kościoła, na temat zboru, na temat sposobu funkcjonowania, na temat służby w tym zborze, na temat naszego miejsca w tym zborze, na temat tego, czego Bóg oczekuje jako pojedynczych członków Jego zboru, który oczywiście jest częścią całego Jego Kościoła. Ten tekst jest zapisany, to jest znany nam tekst, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian i będziemy czytali dość duży kawałek, bo prawie 30 wierszy. W 12 rozdziale i zaczniemy od pierwszego wiersza. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. I teraz czwarty wiersz. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może mówić oko, nie może więc oko powiedzieć ręce: nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą: nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednak staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrowienia? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Zbór. Paweł otrzymał objawienie odnośnie zboru na wzór ciała. Myślę, że dlatego, że każdy z nas wie, jak funkcjonuje ciało. Wiemy, jak funkcjonuje ciało. Każdy ma ciało i każdy wie, jak to działa i jak to funkcjonuje. Apostoł Paweł mówi, że nie możemy powiedzieć, że nie potrzebujemy jedni drugich. Wiecie, czasem, nie wiem czy ostatnio, ale za moich czasów, kiedy jestem członkiem tego zboru, pojawiały się różne pomysły. I na przykład przyszedł taki pomysł, że nie potrzebuję zboru. Ja mam społeczność z moim Panem i w zasadzie zbór mi nie jest potrzebny, bo najważniejsze, żebym ja miał społeczność, relacje z Bogiem. Oczywiście, to jest najważniejsze, żebyśmy mieli relacje z naszym Panem, relacje z Bogiem. Ale co z tym, co mówi apostoł Paweł? Że jesteśmy spojeni jedni z drugimi. Co by było, gdyby wstajemy rano i żona przygotowuje nam śniadanie, siadamy do stołu, a ręka mówi, a ja nie będę. A ja nie będę tego chleba podawać do ust. Albo kiedy wieczorem idziemy do łazienki i chcemy umyć nogi, a ręka mówi, a ja nie będę nogi myła. No taką ja tutaj ręka będę do tej brudnej nogi. I mamy wiele członków, które gdyby się sprzeciwiły, to nie byłoby możliwe, żeby funkcjonowało to ciało. Apostoł Paweł mówi, że też o takim przypadku, że w związku z tym, że nie jestem ręką, to nie będę działała, bo ja jestem nogą, a ja chciałabym być ręką. A oko by powiedziało, a ja nie będę patrzyło, bo ja chcę być uchem, ja chcę słuchać, a nie patrzeć. W związku z tym, że nie jestem kaznodzieją, to ja nie będę w tym zborze nic zrobił, bo ja chciałbym głosić Słowo Boże, a nie mam możliwości, więc w związku z tym siadam sobie w ławce i nic mnie nie obchodzi. A no resztę dośpiewajcie sobie sami. Jest wiele takich sytuacji, w których człowiek mówi, a chciałbym robić to, ale mnie nie poproszono, a więc nie robię nic. Potrzebujemy siebie nawzajem. Każdy z nas w jakiś sposób został czymś obdarowany. I nie myśl, że ty zostałeś przewidziany, że Pan przewidział dla ciebie, że będziesz grzał ławkę. Że będziesz siedział na drugiej ławce i nic nie robił. Albo będziesz siedział na 15 ławce, przychodzisz, co niedzielę siadasz na tej ławce i uważasz, że to jest cała twoja służba. Nie. Dla każdego z nas, dla każdego jednego, Pan ma przewidziane swoją funkcję. Ręka ma paznokcie. I ten paznokieć po coś tu jest. On jest po to, żeby chronić ten palec. Oko ma powiekę. Gdyby nie było tej powieki, to byśmy spać nie mogli, bo by cały czas oczy były otwarte. A kiedy paproch leci w kierunku naszego oka, to bez naszej decyzji powieka sama się zamyka, żeby chronić oko. Taka powieka w stosunku do całego ciała, no można by powiedzieć, taka powieka. Ale każda cząstka, każda komórka w naszym ciele została przez naszego Stwórcę stworzona w jakimś konkretnym, określonym celu. I jeżeli jesteś cząstką Kościoła, jeżeli jesteś cząstką Bożego zboru, to mówię ci w 100%, że Pan przewidział dla ciebie jakieś zadanie. Może nie wiesz, no co jest moim zadaniem. To proś Boga, aby On ci pokazał, aby On ci powiedział. Odnośnie tego, że nie potrzebujemy zboru, że nie potrzebujemy siebie nawzajem, gdyby tak było, to autor listu do Hebrajczyków nie napisałby takiego słowa. Werset w listu do Hebrajczyków 10:25. nie opuszczając wspólnych zebrań, Hebrajczyków 10:25, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Zdarza się nam opuścić nabożeństwo i to nie o tym mówi autor listu do Hebrajczyków. On mówi, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Jaki jest nasz zwyczaj? Ktoś powie, ach, zwyczaje to są, to nie jest nic ważnego. Kochani, są dobre i złe zwyczaje. I zwyczaj chodzenia na nabożeństwo to jest dobry zwyczaj. Tym bardziej, że Słowo Boże mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Bo opuszczanie wspólnych zgromadzeń też może stać się zwyczajem. Wiecie, to jest tak, że apostoł Paweł mówi, że ciało działa przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Wracasz w czwartek po pracy, zmęczony i mówisz, a nie pójdę, bo beze mnie tam jakoś sobie poradzą. Ach, taki jestem zmęczony. A taka piękna pogoda jest dzisiaj. No, wezmę dzieci i pojadę w góry. No bo szkoda tego pięknego dnia. A jakoś ten zboże to sobie beze mnie poradzą. A no ja przeczytam jakieś Słowo Boże. I to się może stać naszym zwyczajem. Cenię to, że moi rodzice nauczyli mnie, że należy chodzić do zboru. I wiecie, wcale tak nie jest, że każdego czwartku już nie mogę się doczekać. Każdej niedzieli już wstaję o 5 rano, żeby się przygotować, żeby jak najprędzej znaleźć się w zborze. Nie jest tak. Są dni, kiedy naprawdę mi się nie chce. Trudny tydzień, trudny dzień. W pracy coś szło nie tak. Iść czy nie iść? Zostać w domu czy pójść do zboru? Czasem, chociaż muszę wam powiedzieć, że rzadko moje ciało mnie przemoże. Ale to, co zostało mi wpojone od najmłodszych dziecięcych lat, to, że człowiek wierzący powinien chodzić na nabożeństwa. To jest w pewnym sensie to jest część naszej służby, kochani, ale to jest przede wszystkim wielki przywilej. Są ludzie, którzy chcieliby, żeby mieli możliwość pójść na nabożeństwo. Są ludzie, którzy pragną, żeby znaleźć się w społeczności dzieci Bożych. Z naszej przeszłości znamy, my szczególnie tu Cieszyniacy znamy miejsca, które zostały upamiętnione. Pamiętam, wiem, że na Równicy jest taki kamień, który upamiętnia miejsce, gdzie spotykali się ludzie wierzący, bo nie mieli takiej możliwości jak my. Ludzie Są ludzie, którzy nam zazdroszczą, że możemy mieć taki czas, że możemy mieć takie miejsce, kiedy możemy się spotykać. Nic nie jest dane na zawsze. Oby ten czas pokoju, ten czas łaski był najdłużej. Obyśmy jak najdłużej mogli korzystać z tego błogosławieństwa, które płynie z tego, że jesteśmy częścią zboru, że jesteśmy częścią jedni drugich. To wszystko, co mówi apostoł Paweł w tym tekście, który przeczytaliśmy, to dotyczy zboru. To dotyczy mnie i ciebie. To dotyczy twojej i mojej pozycji w tym zborze, w którym zostałem postawiony. I zostaliśmy, tak jak tytuł mojego kazania brzmi, że każdy jest sługą. Oczywiście każdy by wolał być panem, żeby mu służono. Ale tak jak powiedziałem, to idzie w górę. Każdy komuś służy. Jest tylko pytanie, czy służysz, bo musisz, czy służysz, bo chcesz? Niech wszystko u was dzieje się w miłości. Czy służymy jedni drugim, dlatego że kochamy jedni drugich, że kochamy swój zbór, że kochamy Pana Jezusa Chrystusa, który nas uczynił cząstką tego zboru? Bo to nie jest tak, że ty przyszedłeś, czy ja przyszedłem, czy ktokolwiek z nas przyszedł i stał się cząstką tego zboru. Wypisał formularz, wypisał podanie, przybył pieczątkę, kupił znaczek skarbowy za teraz już za 50 zł, czy może za ile, i stał się częścią, stał się cząstką tego zboru. Albo że no. W każdym bądź razie każdy z nas został tu postawiony, aby wypełniać Boże zadanie. Kochani, i potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie nawzajem. Nie ma w Królestwie Bożym wolnych elektronów. Nie ma w Królestwie Bożym czegoś takiego, że po prostu ja sobie sam i muzą. A wystarcza mi. Ty jesteś potrzebny innym, a inni są potrzebni tobie. Nie możesz powiedzieć, już to powtarzam, już to powiedziałem, ale powtarzam jeszcze, nie możesz powiedzieć, nie potrzebuję nikogo. Wiecie, to jest tak, ja to przeżyłem też w swoim życiu. Jak wszystko idzie dobrze, jak wszystko się dobrze układa, to wydaje nam się, że w zasadzie nikogo nie potrzebujemy. Ale kiedy nagle coś zaczyna iść nie tak, kiedy nagle znajdziemy się w jakimś problemie, kiedy nagle przyjdzie jakaś choroba czy cokolwiek, to nagle widzimy, że o, jak dobrze, że mam wokół siebie braci i siostry. Jak dobrze, że jest ktoś, kto stanie przy mnie. Jak dobrze jest ktoś, kto będzie się ze mną modlił. Jak dobrze jest ktoś, kto mnie pokrzepi. Jak dobrze jest, że ktoś to mi powie dobre słowo. A jak idzie wszystko dobrze, to moim zadaniem jest, abym ja poszedł i powiedział dobre słowo, abym to ja poszedł i z kimś się pomodlił, Dlatego, że wiecie, jesteśmy różni. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inny dar. Apostoł Paweł, też mówiąc o zborze, też mówiąc o społeczności ludzi świętych, w liście do Rzymian mówi, zresztą przeczytajmy ten tekst, to jest list do Rzymian, 12 rozdział i od 6 wiersza. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali, wspierając świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. A jeszcze odnośnie tego ostatniego stwierdzenia, autor listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale i w 2 wierszu mówi tak: gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Popatrzcie, jaki szeroki wachlarz możliwości i jaki szeroki wachlarz obdarowań. Dar prorokowania. Apostoł Paweł mówi, że starajcie się o to, ale niech to będzie pod pomazaniem Ducha Świętego. Wiecie, są tacy ludzie, którzy prorokują rzeczy, których nie przekazał im Duch Święty. I takie proroctwo, zamiast przynieść Boże błogosławieństwo, to przynosi często rozdwojenie. Ale jeśli Pan daje ci słowo prorocze, to jesteś o tym przekonany, jesteś tego pewny, że Pan ci to dał. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jak już powiedziałem, wolimy, jak nam służą, niż my mielibyśmy służyć. Ale apostoł Paweł mówi, że to też jest dar. Są pewni ludzie, którzy to mają we krwi, że tak powiem. Którzy są jakby do tego stworzeni. Którym sprawia to radość i przyjemność, aby innym usługiwać, aby innym pomagać, aby innych wspierać. A jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Nie wszyscy są nauczycielami. To od Boga zależy. To Pan Bóg daje pomazanie do tej służby. A jeśli kto napomina, to w napominaniu. No właśnie. Módlmy się o to, abyśmy, jeśli chcemy kogoś napomnieć, to aby to było pomazane przez Boga. Wiecie, bo napomnieć to jest bardzo łatwo. Chyba nie mam daru napominania, bo czynię to niechętnie, a Wiecie, i to chyba jest taki dość trudny dar. Są ludzie, którzy myślą, że mają dar napominania i napominają wszystkich i o wszystkich i temu się nie podoba, tamto źle robisz i tak dalej. Ale módlmy się o to, aby to było obdarowanie. Dlatego, że w zborze jest potrzebne napominanie. Dlatego, że czasem zrobimy coś, czego nie powinniśmy zrobić. I Bóg chce napominać swoich członków swojego Kościoła. I robi to przez nas. Ale jeśli to robimy, to niech to będzie pod pomazaniem Ducha Świętego. A jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Och, taki biedny ten jest. No muszę mu dać. Jakoś go wesprzeć, bo mi tamta siostra mówiła, że ten ma taką biedę. No gdzieś tu jakoś. Jeśli obdarowujesz, to w szczerości. Niech to płynie z naszego serca. Kiedy widzimy kogoś w potrzebie, to najpierw módlmy się o to, aby Pan dał nam współczujące serce, aby to było w szczerości. A także nie rozdawajmy naszego, tego, co Pan nam dał, na prawo i na lewo, bo to nie o to chodzi. Słyszałem o takim człowieku, który miał dużo i obdarowywał wszystkich wokoło, a nie pamiętał o swojej rodzinie. Nie o to chodzi. Jeśli obdarowujesz, to czyń to w szczerości. Co tu mówi dalej apostoł Paweł? Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Ja tu jestem teraz szefem, ja tu jestem teraz przełożonym i mnie słuchajcie. Wiecie, myślę, że w relacjach zboru, w relacjach Kościoła, od przełożonych Pan oczekuje największej pokory i gorliwości. Wiecie, bycie pastorem to nie jest zaszczyt. Bycie pastorem to jest służba. To jest ciężka służba. I jak ktoś chce zostać pastorem, to powiem ci, zastanów się najpierw nad tym, czego chcesz. Bo to jest ciężka służba. Ale to jest służba i to ktoś ją wykonuje. I do tej służby Pan powołuje ludzi. A jak powołuje, to też daje mądrości i siły. A kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. W zasadzie tu nie trzeba komentarza. Niech to czyni z radością. Ja myślę, że to dotyczy wszystkiego. Jeśli służysz, to czyń to z radością. Bo to przyniesie błogosławieństwo tobie i innym. Apostoł Paweł mówi, że miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czy tak jest w moim życiu? Czy tak jest w twoim życiu? Czy chcemy być pierwsi, żeby usłużyć jedni drugim? Czy oczekujemy na to, że nam usłużą? Że nam dadzą to i tamto? Że zrobią dla mnie to i tamto? Że no i tak dalej, i tak dalej. siedzimy na pięknych ławkach. I gdyby nie to, że znaleźli się ludzie, którzy poświęcili swój czas, swoje siły, to by tego pewno nie było. Ale znaleźli się ludzie, którzy przyszli, którzy ciężko pracowali, aby stworzyć to dzieło i ono istnieje. A być może powiedziałeś, a ja się do tego nie nadaję. Trudno, twój wybór. Ale i tak siedzisz na pięknej ławce, bo ktoś był, kto poświęcił swój czas i kto poświęcił swoje siły. I to są takie, wiecie, takie drobne rzeczy. Mamy piękną salę. Ta wykładzina tutaj ma tyle, co ta kaplica. A jest taka ładna, czysta. Ale ona sama z siebie nie jest czysta. Dlatego, że jest ktoś, kto dziesiątki godzin na kolanach poświęca co jakiś czas, aby szorować kostkę w kostkę, aby ona była czysta, aby ona była ładna. Mamy wyremontowane całe te węzły socjalne. Jest. Przychodzimy, wchodzimy do łazienki, do ubikacji i takie przyjemne miejsce. Ale jest ktoś, kto troszczy się o to. Ktoś, kto zawsze zawiesi ten papier toaletowy. Ktoś, kto wymyje, wysprząta. To nie jest samo z siebie. Ale to jest służba. I powiesz, a co ja tam będę? Ja jestem powołany do wyższych celów. Apostoł Paweł mówi, że są różne członki do różnej posługi i to Pan wybiera. Pan nam daje możliwości. Pan chce, abyśmy Mu służyli. Kiedyś, kiedy tak rozmyślałem nad tematem zboru, nad tematem tych relacji, to taka przyszła mi, nie powiem, że objawienie, czy jakaś wizja, ale takie myśli mi przyszły. Dlatego, że apostoł Paweł otrzymał wizję Kościoła jako ciało i relacje w Kościele jako relacje w ciele. Jedni od drugich jesteśmy zależni, jedni drugim służymy. Ręka służy nodze, noga służy ręce, włosy służą głowie. Czasem już ich nie mamy, to już wtedy nie służą, ale mi już coraz mniej służą. Ale kiedyś było tak, że miałem ich bujno i one mi służyły. Wiecie, a kiedy tak siedziałem i myślałem, to taki zobaczyłem obraz zboru jako ogród. Jako ogród, w którym rosną drzewa, bujne drzewa, w których cieniu można usiąść, odpocząć. Pod drzewem ławeczka jakaś, na której można usiąść i odpocząć. Czasem ta ławka się połamie, ale jest ktoś, kto przyjdzie i znowu ją naprawi. W tym ogrodzie jakiś taki strumyczek płynie, który daje ochłodę. I rosną piękne kwiaty, które sprawiają radość naszym oczom. A gdzieś koło tej ławki rośnie taki mały fiołeczek. Nie wiem, czy widzieliście, bo na pewno widzieliście fiołki. To jest mały kwiatek, ale on tak pachnie, że to jest zadziwiające, że taki mały kwiatek może wydawać tyle zapachu. I tak zrozumiałem, że to my jesteśmy w tym Bożym ogrodzie jedynie z ławeczką, żeby ten inny, który jest strudzony, mógł usiąść w cieniu tego drzewa. A w tym ogrodzie rosną jeszcze drzewa owocowe. Jabłonie. Wczoraj byłem u naszego sąsiada, on ma taki duży sad i tam hoduje brzoskwinie. Piękne brzoskwinie, to jest takie wielkie brzoskwinie, to jest nadzwyczajne w naszej polskiej rzeczywistości. I Jola mówi, a weź parę jabłek, upiekę, co upieczesz? Jabłecznik. I mówię temu panu, a jeszcze chciałbym parę jabłek. I zerwał mi z jabłek, takie się mi wydawały. Mówi, proszę, skosztuj. Wiecie, byłem zadziwiony. Takie soczyste. Nie wyglądało jakoś tak, ale takie słodkie, soczyste. I to mi przypomniało, że właśnie w tym sadzie czasem ty jesteś tym słodkim, soczystym jabłkiem, aż mi ślinka cieknie. Że ty jesteś tym soczystym jabłkiem, którym ktoś może się delektować. Ostatnio byliśmy u Nelka taty. Ja pamiętam, oni mieli taki sad. Tam zawsze rosły takie wielkie drzewa. Już nie pamiętam, co to były za drzewa, ale te stare drzewa zostały wycięte i teraz tam Karol posadził nowe i tak trochę nas oprowadzał i mówi, o, tu mamy śliwki, nie? I spróbowaliśmy tą śliwkę. No, była bardzo dobra. A potem mówi, a tam też jest śliwka. Myślę, no to jak już śliwka, to już tą próbowaliśmy. I mówi, ale chodźcie, spróbujcie. Poszliśmy do innej śliwki, a tamte owoce były, tamte śliwki były jeszcze lepsze. A potem jeszcze jedna i każda była inna. I to tak jest w Bożym Kościele. Każdy z nas jest inny. Jest jeden Marek, drugi Marek, trzeci Marek, czwarty Marek jeszcze jest, a każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne obdarowanie. Każdy z nas został powołany do czegoś innego. Jest jedna Jola i druga Jola. Nie wiem, kto, gdzie jeszcze mamy takie same imiona. No w każdym bądź razie każdy z nas jest inny. Każdy z nas został powołany do czego innego. I nie sprzeciwiaj się temu, do czego jesteś powołany. Jeśli Pan ci objawił, że to jest twoja służba, to rób to, do czego zostałeś powołany. Czytałem taką historię o pewnym studencie, który skończył szkołę biblijną i modli się tak. Panie, poślij mnie do miejsca, gdzie będę mógł służyć. Panie, poślij mnie tam, gdzie masz dla mnie służbę. I tak się modlił i Pan mu wskazał, mówi tak. Wsiądź do pociągu i jedź w odległy kraniec Polski do tamtej miejscowości. Tam mam dla ciebie służbę. Wsiadł i pojechał. I to jest prawdziwa historia. Wsiadł i pojechał. Pojechał. Długo czasu mu zabrało, bo to była daleka podróż. Przyjechał do tej miejscowości, znalazł tamten zbór i przyszedł i do pastora i mówi, pastorze, Pan mi powiedział, że posyła mnie tutaj do służby, że mam tutaj służyć w tym zborze. A pastor mówi, o jak się cieszę, jak się cieszę, bo tak potrzebujemy kogoś, żeby nam tu sprzątał, żeby nam tu robił porządki, żeby dbał o ten nasz obiekt. Wiecie, on tak się wzdrygnął i mówi, to po to ja robiłem szkołę biblijną, żeby teraz sprzątać. To po to jechałem taki kawał światu, żeby dowiedzieć się, że mam być sprzątaczką, że mam być jakimś tutaj gospodarzem, że mam odśnieżać i mam robić te wszystkie rzeczy. Przecież ja robiłem szkołę biblijną, żeby być kaznodzieją, żeby głosić Słowo Boże. Co on jeszcze? Żeby mówić kazania, żeby prowadzić ewangelizację. Nie po to zostałem wyposażony. I pożegnał się i pojechał z powrotem. Mówi, na pewno to był zły głos. Na pewno źle usłyszałem, na pewno jakiś tu był błąd. I pojechał i w połowie tej drogi tak był przymuszony przez Ducha Świętego, że wsiadł w inny pociąg i wrócił. Zrozumiał, że Pan ma dla niego taką służbę. Czytamy w tej przypowieści o sługach, gdzie ten pan mówi do sługi, sługo, nad małym byłeś wiernym, nad wiele cię postanowię. Wrócił i podjął się tego, co mu powierzono. I w następną niedzielę zborownicy mówią, chwała Panu, że Pan wysłuchuje nasze modlitwy, bo myśmy się tak modlili o kogoś, kto by mógł zadbać o nasz obiekt, kto by mógł nam pomóc tutaj sprzątać, kto by mógł utrzymywać porządek. Każdy z nas ma swoje obdarowanie i każdy z nas ma miejsce w Bożym Kościele, ale tak naprawdę w tym swoim lokalnym zborze. Potrzebujemy jedni drugich. Potrzebujemy siebie nawzajem. Ty potrzebujesz mnie, ja potrzebuję ciebie. Każdy z nas jest inny. Ten paznokieć nie jest wcale taki sam jak ten, chociaż to są paznokcie. Ta ręka nie jest taka sama jak ta, bo ta jest prawa, a ta jest lewa. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli powiesz, a już ktoś wykonuje tą służbę, to jeżeli Pan cię powołuje do tego, abyś wykonywał to zadanie, abyś wykonywał tą służbę, to nie wzbraniaj się. Bo wiecie, może się tak zdarzyć, że cię wytną, jak ślepą kiszkę się wycina. Niepotrzebna. Nic nie robisz, zostaniesz wycięty. Nie przynosisz owocu, zostaniesz odcięty. Mówi przypowieść o winnicy. Panie, jakie zadanie wyznaczyłeś mi w Twoim zborze? Panie, co chcesz, abym robił? Może chcesz, abym pocieszał innych? Może chcesz, abym obdarowywał? Jest tak wiele rzeczy, jest tak wiele możliwości, ale tak wiele rzeczy, które są do zrobienia w Bożym Królestwie, w Bożym Kościele, w Bożym zborze. I zapewniam każdego z nas, że jeżeli będziemy posłuszni swojemu powołaniu, to będziemy błogosławieństwem dla innych, ale także my będziemy błogosławieni. Każdy jest sługą. Czyim sługą ja jestem, czyim sługą ty jesteś? Komu służysz? Stajemy się sługami tego, komu jesteśmy posłuszni. Czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwo ku sprawiedliwości. Chciejmy być sługami ku sprawiedliwości, ku naszemu zbawieniu. Powstańmy, będziemy się modlić. Dlatego, że chciałbym, aby każdy z nas wejrzał w siebie, wejrzał w swoje serce. Jeśli ci się zdaje, no już nie ma nic do zrobienia. Jeśli myślisz, ach, to już wszystko jest obsadzone. Moje zadanie już chyba nic nie jest do zrobienia. Nieprawda. Każdy z nas został do czegoś przeznaczony i do czegoś wyposażony. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to módl się i proś, Panie, pokaż mi, jakie jest moje zadanie, jaka jest moja służba. Czym chcesz, abym służył Tobie, a i czym chcesz, jakim darem chcesz, abym służył moim braciom czy moim siostrom. Proszę zespół może już, żeby wyszedł. I staniemy przed obliczem naszego Pana. Tacy, jak ci jesteśmy. Dlatego, że to tylko ty i ja znamy siebie. A czasem jest tak, że my nawet sami nie znamy siebie. Sami nawet nie znamy swoich obdarowań i swoich umiejętności. Ale Pan zna. I Pan, jeśli poprosisz Go o to, On ci pokaże. Panie Jezu, stoimy teraz przed Twoim świętym obliczem i dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za to, że Ty mówisz nam o tym, że Ty postawiłeś nas w tym zborze, każdego jednego z nas, każdego jednego z nas obdarowałeś nas swoimi darami, rzeczami, które chcesz, aby były użyteczne w tym zborze, aby były użyteczne jedni dla drugich, abyśmy byli użyteczni w Twoim królestwie. Panie Jezu, dlatego prosimy Ciebie gorąco o to, abyś Ty wskazał na to, czego Ty oczekujesz od nas. Panie Jezu, jeżeli nie wiemy, jeżeli nie czujemy naszego powołania, to Ty nam je wskaż, Panie Jezu, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych i aby inni mogli być błogosławieństwem dla nas. Panie, aby jako członkowie, jako dzieci Twojego Królestwa, abyśmy mogli przynosić chwałę Twojemu świętemu imieniowi. Panie, bądź uwielbiony, bądź wywyższony z naszych serc. Amen.